O południu pchnięto im w pomoc masy pospolitego ruszenia i dżamaku, lecz mniej ćwiczone tłumy, lubo pobudzane z tyłu włóczniami, wyły tylko okropnymi głosami i nie chciały iść przeciw zamkowi. Nadjechał kajmakan. Nic nie pomogło. Lada chwila groził powszechny, graniczący z oblędem poploch. Więc w końcu ludzi cofnięto i tylko działa po staremu pracowali bez wytchnienia, miotając grom za gromem, błyskawica za błyskawicą. Tak upływały całe godziny. Słońce już zeszło z zenitu i spoglądało na ową walkę bezpromienne, czerwone, zadymione, jakby strzeżogą przesłonięte. Około 3 z południa huk dział doszedł do takiej potęgi, iż najgłośniej krzyczanych w ucho słów nie można było w murach dosłyszeć. Powietrze stało się w zamku gorące jak w piecu. Woda, którą polewano rozpalone działa, buchała w nich parą, mieszając się z dymem i przesłaniając świat. Lecz działa grzmiały ciągle. Zaraz po 3 rozbito 2 największe kolubryny tureckie. Moździerz stojący obok nich pękł, uderzony faskulą, w kilka pacierzy później. Kanonierowie ginęli jak muchy. Z każdą chwilą stawało się widoczniejszym, że ów niepokonany piekielny zamek bierze górę w walce, że przekrzyczy tureckie grzmoty i że on wypowie ostatnie słowo – zwycięstwa. Ogień turecki począł zwolna słabnąć. Koniec będzie! Krzyknął z całych sił Wołodyjowski w ucho Kotlinga, chcąc, żeby go ten wśród huku dosłyszał. Ja tak myślę, odrzekł Kotling. Do jutra czy na dłużej? Może na dłużej. Dziś przy nas Wiktoria. I przez nas o tej nowej minie musimy pomyśleć. Ogień turecki osłabł jeszcze bardziej. Bijmy dalej z dział, zawołał Wołodyjowski i skoczył między kanonierów. Ognia, chłopcy! Krzyknął. Póki ostatnie działo tureckie grać nie ustanie, na chwałę Boga i Przenajświętszej Pannie, na chwałę Rzeczypospolitej! Ognia! Żołnierze zaś widząc, że i ten szturm ma się już ku końcowi, ozwali się gromkim, radosnym okrzykiem i z tym większym zapalem poczęli walić kuszańcom tureckim. Kindię fam wieczorną, psu braty zagramy! Kindię! Wołały liczne głosy. Nagle stało się coś dziwnego. Oto wszystkie działa tureckie zamilkły od razu, jakby kto nożem uciął. Zamilkł również grzech od Janczarek w Nowym Zamku. Stary zamek grzmiał jeszcze czas jakiś, lecz w końcu poczęli oficerowie spoglądać po sobie i pytać się wzajemnie, co się stało, co się stało. Kotling, zaniepokojony nieco, powstrzymał również strzelaninę. Jeden z oficerów ozwał się wówczas głośno. Chyba mina jest pod nami, którą zaraz podpalą. Wołodyjowski przeszył mówiącego groźnym wzrokiem. Mina nie gotowa, a choćby była gotowa, wyleci od niej tylko lewa ściana zamku i z gruzów będziemy się bronili, póki tchu w nozdrzach. Rozumiesz, waść? Po czym nastała cisza. Nie zmącił jej ani jeden wystrzał ni z miasta, ni z szańców. Po huku i grzmotach, od których trzęsły się mury i ziemia, było w tej ciszy coś uroczystego, ale zarazem i złowrogiego. Oczy wszystkich wytężały się ku szańcom, lecz zza chmury dymu nie było nic widać. Nagle rozległy się od lewej strony miarowe uderzenia kilofów. Mówiłem, że minę kują dopiero, ozwał się Wołodyjowski. Tu zwrócił się do Luśni. Wachmistrz, weźmiesz 20 ludzi i wyjrzysz mi na Nowy Zamek. Luśnia prędko spełnił rozkaz, wziął 20 ludzi, a po chwili zniknął z nimi za wylomem. Nastało znów milczenie, przerywane tylko odzywającym się tu i owdzie chrapaniem lub czkawką konających, a także odgłosem kilofów. Czekano dość długo. Wreszcie wachmistrz zjawił się z powrotem. Panie komendancie, rzekł, w Nowym Zamku nie ma żywej duszy. Wołodyjowski spojrzał ze zdziwieniem na Kettlinga. Czyżby od oblężenia już odstąpili, czy co? Przez dymy nic nie można dojrzeć. Lecz dymy, zwiewane powiewem, rzedły i wreszcie opona ich przerwała się nad miastem. W tej chwili jakiś głos okropny i przerażony począł krzyczeć z baszty. Nad bramami białe chorągwie! Poddajemy się! Usłyszawszy to, żołnierze, oficerowie zwrócili się ku miastu. Straszliwe zdumienie odbiło się na twarzach, słowa zamarły wszystkim na ustach i przez smugi dymu, a w mieście, na bramie ruskiej i lackiej, powiewały istotnie białe chorągwie. Dalej widać było jeszcze jedno na baszcie Batorego. Wówczas twarz małego rycerza stała się tak białą, jak te chorągwie kolebiące się na wietrze. Kettling, widzisz? Szepnął, zwracając się do przyjaciela. Kettlingowi także twarz pobladła. Widzę, rzekł. I czas jakiś patrzyli sobie w oczy, mówiąc nimi wszystko, co mogli powiedzieć tacy dwaj żołnierze bez plamy i bojaźni, którzy nigdy w życiu nie złamali słowa, a którzy przed ołtarzem przysięgli wpierw zginąć, niżby mieli zamek poddać. I oto teraz, po takiej obronie, po takiej walce, która zbaraskie dzieje przypominała, po odbitym szturmie i po zwycięstwie, kazano im złamać przysięgę, wydać zamek i żyć.